I otwieramy list do Efezjan. List do Efezjan. Jak mam nadzieję, że niektórzy przynajmniej już pamiętają. Mówiliśmy o tym i powtarzaliśmy już nie raz, ale będziemy powtarzać aż do końca rozważania tego listu, że omawiamy go w świetle dwóch wierszy, drugiego rozdziału, 10 wiersz, który mówi, że jego dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I trzeci rozdział, 10 wiersz, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. I list obraca się dookoła Bożego działania względem ludzi i Kościoła. I mówią te wiersze i cały ten list, że Bóg według swojego planu powołał do istnienia coś zupełnie nowego. I tym czymś zupełnie nowym jest przede wszystkim każdy człowiek, który zaufał Jezusowi Chrystusowi. I też zbiór tych ludzi tworzy Kościół. Kościół nie jako instytucja, ale Kościół jako zbiór wszystkich wierzących. Tak? Kiedyś taka była fajna definicja Kościoła, że to jest zbiór wierzących w czasie i w przestrzeni. Tak? Czyli wszyscy wierzący, którzy gdziekolwiek mieszkają i którzy kiedykolwiek żyją. I to jest ten Kościół w świetle Bożego Słowa. I Bóg ten Kościół powołał do istnienia, wybrał, zorganizował i ten Kościół, funkcjonując tak jak powinien, sprawia, że nawet te nadziemskie władze, nawet aniołowie, nawet demony, nawet te moce, które są na co dzień w Bożej obecności, poznają Bożą mądrość. I naszą rolą jako części tego Kościoła i indywidualną naszą rolą jako tych, którzy tworzymy ten Kościół, jako te indywidualne Boże dzieła, jest funkcjonować tak, żebyśmy tą Bożą mądrość pokazywali, żebyśmy byli świadectwem Bożej wielkości. I Paweł mówi, że Bóg ze swojej strony tak to wszystko poukładał, że Kościół tą rolę może spełniać. Przede wszystkim zaplanował to jeszcze przed założeniem świata, wybrał tych, którzy ten Kościół tworzą, zabezpieczył ich od początku istnienia aż do końca istnienia świata, zabezpieczył ich swoją mocą, która nie ma sobie równej, dał swoją głowę Jezusa Chrystusa, który stoi ponad tym Kościołem i prowadzi Kościół, i dodatkowo zmienił tych, którzy to dzieło tworzą od dołu. Tak? Ożywił przez Jezusa Chrystusa, czyli umożliwił im takie funkcjonowanie, żeby oni rzeczywiście byli tym świadectwem. Mogą ludzie wierzący żyć tak, jak Bóg tego oczekuje. Po drugie, zjednoczył to Boże dzieło, które chociaż na tym ludzkim poziomie jest bardzo różnorodne, bardzo rozproszone, możemy powiedzieć, stanowi jedno. I Kościół stanowi jedno. I ta jedność jest ogromnym świadectwem Bożego działania i Bożej mocy. I dzisiaj powiemy o trzeciej rzeczy, którą Paweł uświadamia ludziom, do których pisał ten list. Trzecią rzecz, o trzeciej rzeczy, którą Bóg uczynił, jeśli chodzi o Kościół. Też uczynił coś od dołu, tak? Coś uczynił z tym dziełem. Coś temu dziełu dał. I przeczytamy trzeci rozdział od 1 do 13 wiersza. Trzeci rozdział od 1 wiersza. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan. Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami, członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, której sługą zostałem według daru łaski Bożej okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza. Paweł mówi tutaj, że Bóg coś jeszcze uczynił ze swoim dziełem. Mianowicie pokazał mu cały swój plan. Oświecił to swoje dzieło, tak że ono wie, o co Bogu tak naprawdę chodzi. I Paweł czyni tu kontrast między czasem obecnym, czyli tym, w którym on żył i w którym my żyjemy, a jak to tutaj jest napisane w 5 wierszu, w dawnych pokoleniach, tak? Czyli w tym czasie, kiedy Bóg powołał ten nowy lud, to nowe stworzenie, Bóg pokazał mu coś, co nie było jasno i wyraźnie pokazane wszystkim tym, którzy żyli wcześniej. Co nie znaczy, że Bóg nie dawał pewnych wskazówek, proroctw co do tego, jaki będzie jego plan. Bo jak czytamy Stary Testament, to tam są wzmianki o tym, że kiedyś wszyscy poganie będą podążać do Boga. Wszyscy poganie będą częścią Bożego ludu. Ale to były tylko takie wzmianki, które można powiedzieć tonęły w tym działaniu Bożym, nakierowanym szczególnie na naród izraelski. Natomiast teraz Paweł mówi, to jest plan, który Bóg mi objawił. I to jest coś, co Bóg mi pokazał, co było dotąd zakryte. Tak? W 9 wierszu czytamy, że ten plan Paweł nazywa tajemnym, ukrytym od wieków Bogu. W 3 wierszu czytamy, że nazywa to tajemnicą. Czyli było to coś, co nie było jasno, wyraźnie pokazane ludziom wcześniej. A teraz zostało objawione Pawłowi i innym, bo Paweł w 5 wierszu, pod koniec 5 wiersza mówi, że ta tajemnica została objawiona jego świętym apostołom i prorokom, czyli to nie tylko jemu. On nie mówi, że ja jestem taki wyjątkowy, wręcz przeciwnie. Tak? Mówi, że on jest najmniejszy ze świętych. Tak jak tutaj w 8 wierszu mówi, mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska. Czyli Paweł mówi, nawet mnie, temu najmniejszemu została teraz ta tajemnica objawiona. I Bóg objawił tą tajemnicę, pokazał swój plan, ale po co? Po to, żeby poznał go tylko apostoł Paweł i inni apostołowie i prorocy? Nie. Po to, żeby to było zwiastowane całemu Kościołowi i żeby cały Boży lud żyjący w tym czasie Nowego Testamentu poznał ten Boży plan. To jest jasno, wyraźnie tu pokazane. 2 wiersz mówi, że ta łaska Boża, czyli to poznanie tej tajemnicy, została dana dla waszego dobra, żebym wam ją przekazał. 4 wiersz mówi, że czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej. Czyli ja wam o niej piszę, a wy czytając to, możecie ją zrozumieć. To już nie jest tajemnica nie do pojęcia. Ja ją otrzymałem, ja o niej piszę, wy ją możecie zrozumieć. W 8 wierszu mówi o tym, że ta łaska została mu okazana, aby zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Tak? Czyli to było mu okazane, pokazane, poobjawione, żeby on to zwiastował. Poganom, czyli tym, którzy w ogóle nie mieli pojęcia odnośnie tego, jaki jest Boży plan. I w końcu 9 wiersz mówi o tym, że on miał wywieść na światło ten tajemny plan, czyli pokazać go. Innymi słowy, Paweł mówi, ja jestem instrumentem I inni apostołowie, inni prorocy, inni, którzy piszą do was, inni, którzy wam to zwiastują teraz, żeby objawić wam cały Boży plan. Mówi, Boże dzieło, wy tak jak jesteście tym Bożym dziełem, każdy z was i cały Kościół ma teraz pełne światło co do tego, jaki jest Boży plan działania. I wiecie, to jest niesamowity przywilej, bo my żyjemy w takim czasie, Bóg dał nam się urodzić i żyć w takim czasie i poznać Go w takim czasie, kiedy my naprawdę wiemy, jaki jest cały Boży plan dla ludzkości. Cały Boży plan. Mamy go zwiastowanego, mamy go opisany w Biblii od początku do końca. Jako część Kościoła wiesz dokładnie, skąd pochodzi ludzkość, jak to się stało, że ludzkość dotarła do tego momentu, w którym jest, jaki jest Boży plan na dzień dzisiejszy dla ludzi, jaka jest Boża wola dla ludzi dzisiaj i wiesz, jak się skończy ludzkość na ziemi. Masz dostęp do całego Bożego planu. Oczywiście my nie znamy jeszcze wielu szczegółów odnośnie przyszłości. Tak? Przede wszystkim nie wiemy kiedy. Wyraźnie Pan Jezus mówi, że to jest coś, co jest zarezerwowane dla Boga i Bóg ma swój cel w tym, że On nie powiedział dokładnie kiedy nastaną wydarzenia w przyszłości, które nastaną. My nie znamy wszystkich szczegółów odnośnie tego, jak to będzie wyglądało, ale generalnie Boży plan znamy. Bóg powołał ludzi do istnienia, zbawił ludzi i kiedyś zakończy istnienie tej ziemi. I ma dla ludzi przygotowane wspaniałe miejsce w wieczności. Dla tych, którzy Jemu zaufają. A ma też przygotowane miejsce w piekle dla tych, którzy odrzucą ofiarę Jego Syna Jezusa Chrystusa. Mamy cały Boży plan. Wiemy, że to, jak ten świat wygląda teraz, nie będzie istniało na zawsze. Co więcej, wiemy, że Bóg ma swój plan nie tylko dla nas, jako dla ludzi wierzących, nie tylko dla jednego narodu, nie tylko dla wybranych, ale dla wszystkich. Teraz wiemy to, czego nie uświadamiali sobie Żydzi, którzy patrzyli tylko przez pryzmat swojego narodu. Wiemy, że Boże działanie obejmuje wszystkich ludzi. Czyli ty jako część Kościoła, jako część Bożego dzieła możesz żyć w doskonałej, pełnej świadomości tego, w jakim miejscu Bożego planu jesteś, czego Bóg od ciebie oczekuje, co jest Boże, jaka przyszłość oczekuje ludzi. Jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący wiemy dokładnie, co my tu robimy, czego Bóg ode mnie chce. I to jest niesamowita rzecz, że Bóg postanowił to swoje dzieło, ten Kościół, taką informacją obdarzyć. I dlatego Paweł zaczyna ten fragment zaczyna słowami, zginam, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was Boga. To jest niesamowite stwierdzenie. Słuchajcie, Paweł, faryzeusz, który by nie dotknął poganina. Co tam poganina? Nie dotknąłby niczego, czego poganin dotknął. Który był Żydem takim... I co on robi teraz? Jest więźniem za kogo? Za pogan, tak? Wyobraźcie sobie Saula, który daje się uwięzić za pogan. Za pogan, którzy nawet nie są wierzący. Bo przecież on dał się tak naprawdę uwięzić za tych ludzi, którym zwiastował, tak? On szedł do jakiegoś miasta, zwiastował poganom, no Żydom też, ale coraz częściej, jak widzimy w Dziejach Apostolskich, to się kończyło na zwiastowaniu poganom, aż w końcu szedł do takich miejsc, gdzie praktycznie sami poganie byli i lądował w więzieniu. Kiedy złożymy to z tym, kim on był przed nawróceniem, to jest coś niesamowitego. Ale Paweł mówi, dlatego że ja wiem, jaki jest Boży plan. Dlatego że ja wiem, że wy pogani jesteście tak samo częścią działania Bożego, jak wcześniej Żydzi, dlatego moje nastawienie jest do takiego stopnia zmienione. To jest coś niesamowitego, jaką przemianę widzimy tutaj w Pawle. I Paweł może im napisać, ja za was pogan teraz siedzę w więzieniu, bo Bóg pokazał mi, że wy jesteście częścią Bożego planu. Paweł mówi, nawet tu w 11 wierszu dalej mówi, w 11, w 12 wierszu, że według tego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, czyli według tego planu, który objawił, mamy swobodę, mamy dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Mówi, ja wiem teraz, że każdy człowiek może przyjść do Boga. Że każdy człowiek może skorzystać z tego Bożego planu, może skorzystać z tej Ewangelii, którą ja głoszę, może skorzystać z tego bogactwa Chrystusowego i może przyjść przed Boży tron. I dlatego głoszę Ewangelię wszystkim. Nie ma różnicy, tak? Jak pisze w innych miejscach. Nie ma teraz Żyda i Greka. Tak? Wszystkim głoszę Ewangelię, bo wszyscy tej Ewangelii potrzebują, bo ja wiem, że wszyscy są częścią Bożego planu. Więc moje nastawienie jest takie, jakie jest z powodu tego, co ja się dowiedziałem. W końcu w 13 wierszu mówi, proszę was, żebyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę. Mówi, ponieważ ja znam plan Boży i ponieważ wy powinniście go już znać, bo powinniście rozumieć to, co ja wam napisałem, wy też nie upadajcie na duchu. Tak? Po prostu róbcie to, co do was należy, wykonujcie Boże dzieło, wykonujcie Boży plan, bo wiecie, jaki jest Boży plan, bo wiecie, co wy tu robicie, bo wiecie, jaki jest powód tego, że Bóg was powołał. I wielkie pytanie dla nas jest, słuchajcie, czy my jako ludzie wierzący mamy tak naprawdę świadomość tego, zrozumienie, pojęcie tego, że stanowimy część tego Bożego planu. Wiemy, jaki to jest Boży plan. Wiecie, my często popełniamy wielki błąd, że my się koncentrujemy na indywidualnym planie dla mojego życia. Bo to nas bardziej interesuje. Tak? No, dlaczego? No bo nasza egoistyczna, ludzka natura taka jest. Szczerze mówiąc, no Kościół, tak, Boży plan, okej, fajnie, tak, ale już tak przesadzając, co mnie obchodzi cały Kościół w czasie i przestrzeni? Mnie obchodzi, jaki Bóg ma plan dla mojego życia, tak? Co będzie jutro? Gdzie mam jutro pracować? Co ja mam jutro zrobić? Jaką służbę ja mam jutro wykonać? Jakie decyzje ja mam jutro podjąć? I tu często mamy problem, no bo ja nie wiem, jaka jest Boża wola, czego Bóg oczekuje, co Bóg chce. Bo tak to Bóg zorganizował, że On ci rzadko objawia w sposób ponad wszelką wątpliwość, jaki On ma plan dla ciebie na jutro. Dlaczego? Bo Jego relacja z tobą indywidualnie opiera się na czym? Na czym się opiera relacja Boga z Jego stworzeniem, z Jego ludem? Na wierze, oczywiście. I dlatego Bóg nie jest zainteresowany tym, żeby ci pokazać w punktach dokładnie i potwierdzić swoim podpisem, co się z tobą stanie. Bo On chce, żebyś ty Mu ufał. Żebyś ty podejmował decyzję w oparciu o wiarę. Dlatego On indywidualnie rzadko kiedy swoim ludziom, swoim dzieciom pokazuje, co będzie miało miejsce w jego życiu w przyszłości. Były takie sytuacje w Biblii też, ale to są wyjątkowe sytuacje. Ale bardzo chętnie pokazuje, jaki jest jego plan dla całego Kościoła. I wielkim błędem ludzi wierzących jest to, że często za bardzo koncentrują się na tym, co wiadomo, że nie będą wiedzieć do końca. Że muszą żyć przed Bogiem po prostu wiarą dzień za dniem, krok za krokiem. Podejmować decyzje, jakie ja dzisiaj muszę podjąć, słuszne, właściwe, odpowiednie. A za mało patrzą na ten duży obraz. Że ja jestem Bożym dzieckiem. Ja jestem wybrany przed założeniem świata. Ja jestem nowym stworzeniem. Ja mam nowe życie w Jezusie Chrystusie. Ja mogę żyć dla Boga. Ja mogę dzisiaj podjąć słuszną decyzję, bo mam tą moc przez Ducha Świętego, przez odrodzenie w Jezusie Chrystusie. Ja wiem, dokąd zmierzam. Ja wiem, że jestem zapieczętowany, jak tutaj w pierwszym rozdziale czytaliśmy, przez Ducha Świętego, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, tak? Jesteśmy zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Pierwszy rozdział, 13, 14 wiersz. Ja to wiem, bo to jest ten Boży plan dla Kościoła. I teraz, ponieważ ja mam taką pozycję w Kościele, w świetle tej pozycji, którą sobie uświadamiam, powinienem umieć postępować dzisiaj, teraz, tu, właściwie. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Często, niestety, ludzie wierzący nie patrzą na ten cały plan Boży i na swoje miejsce w tym planie, a patrząc na ten cały wielki plan, to daje nam podstawę, żeby teraz realizować Boży plan w twoim indywidualnym życiu. I jeżeli będziesz twoje życie prowadził w oparciu o ten globalny Boży plan, to będziesz realizował też indywidualny plan dla twojego życia. I wcale nie musisz go znać. Naprawdę wcale nie musisz go znać. Po prostu dzisiaj rób to, co jest słuszne. Dzisiaj żyj tak, jak powinno żyć Boże nowe stworzenie, które zostało wybrane przed założeniem świata, które jest zapieczętowane do końca świata Duchem Świętym, które zostało ożywione i które zostało pojednane z Bogiem i które ma jedność z innymi dookoła ciebie. Tak dzisiaj żyj. I wtedy każdy kolejny krok Bożego planu będzie zrealizowany. I to jest dokładnie to, o czym mówi Paweł. On mówi, teraz zostało mi objawione i wam zostało objawione, kim wy jesteście. Zwraca się głównie do pogan, bo znowu poganie byli takim najdalszym ogniwem od tego całego Bożego planu. Żydzi już dużo wiedzieli. Poganie byli daleko. Tak jak mówiliśmy w drugim rozdziale, byliście dalecy od społeczności. Obcy przymierzą. Mówi, a teraz ja wiem, że wy jesteście jedno, że wy jesteście razem, że wy jesteście częścią Bożego planu. I mówi, ponieważ ja to wiem, to robię to, co robię. Skoro trzeba być dzisiaj w więzieniu za was, za pogan, to jestem w więzieniu za was, pogan. Dlatego, że widzę ten cały Boży plan. I my jako ludzie wierzący, wy jako ludzie wierzący powinniście przypominać sobie to, równie często, jak prosić Boga o to, żeby pokazał, jaką decyzję mam podjąć. Bo twoje spojrzenie, świadomość tego ogólnego Bożego planu będzie bardzo solidnym fundamentem. Skoro będziesz pamiętał, jeszcze raz to powtórzę, będziesz pamiętał, że jesteś Bożym nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, wybranym przed założeniem świata, zapieczętowanym Duchem Świętym aż do końca istnienia tego świata, że jesteś ożywiony, martwy dla grzechu, żywy dla Jezusa Chrystusa, że jesteś pojednany, że masz fundament jedności z ludźmi dookoła, niezależny od ciebie, niezależny od nich, zależny tylko od Jezusa Chrystusa. Kiedy to wszystko będziesz pamiętał, to będziesz miał solidną podstawę, żeby podjąć właściwą decyzję. I o tym Paweł mówi. Mówi, Bóg was ożywił, Bóg was pojednał między sobą i ze sobą i pokazał wam, jaki jest cały jego plan. I tego się trzymajcie. I jeżeli będziesz się tego trzymał, to będziesz robił rzeczy, których nigdy byś nie zrobił, gdyby Bóg ci tego planu nie pokazał. Tak jak Paweł. Paweł nigdy by nie poszedł do więzienia. On innych trącał do więzienia. On by nigdy nie poszedł do więzienia za takiego na przykład Szczepana. Gdyby ktoś mu powiedział wtedy, kiedy kamienowano Szczepana, ty, Pawle, musisz iść do więzienia za Szczepana. Chyba ci się coś pomyliło. Za tego odszczepieńca? A Szczepan nawet, wiecie, on nawet się przyznawał do Boga. A co dopiero do tych pogan, którzy się w ogóle nie przyznawali do Boga izraelskiego. Paweł zaczął robić rzeczy, które byłyby niemożliwe dla niego, gdyby nie był mu objawiony ten plan. Będziesz miał przystęp do Boga. Będziesz korzystał z tego przystępu do Boga. Ponieważ wiem, kim ja jestem. Wiem, jaka jest moja pozycja w Chrystusie. Wiem, co Jezus Chrystus dla mnie zrobił. Oczywiście, że mogę przyjść do Jezusa Chrystusa, do Boga. W każdej chwili, przed Jego tron, ze wszystkim. Bo jestem Jego dzieckiem, bo jestem Jego stworzeniem. I nie będę upadał na duchu. Cokolwiek się będzie działo w moim życiu, czy będzie spotykało mnie coś przyjemnego, czy nieprzyjemnego, nie ma znaczenia. Bo wiem, kim ja jestem. Bo jestem wybrany, zapieczętowany, ożywiony, pojednany i wiem, dokąd zmierzam. Więc cokolwiek mnie spotyka, ja wiem, że jestem częścią Bożego planu. I tak jak Paweł, będziemy mogli funkcjonować tak, jak funkcjonować powinniśmy. I dalej Paweł przechodzi do czegoś, co następnym razem będziemy mówić, ale przechodzi do swojej modlitwy, drugiej modlitwy. Mamy dwie takie mocne modlitwy Pawła zapisane w liście do Efezjan. Pierwsza w pierwszym rozdziale, druga w trzecim. Za każdym razem podstawową ideą tej modlitwy jest, żeby wierzący coś sobie uświadomili. Tak? Za pierwszym razem Paweł modlił się, żeby uświadomili sobie, jaka jest ich chwała, jaka jest moc, do której mają dostęp, jaka jest wielkość tej mocy. Za drugim razem modli się, żeby sobie uświadomili, jaka jest wielka miłość w Jezusie Chrystusie. Będziemy o tym mówić, ale idea jest taka, że Paweł modli się, żeby wierzący byli świadomi. Świadomi. Żeby wiedzieli. Bardzo duża część życia chrześcijańskiego oparta jest, może nie oparta jest, ale koncentruje się dookoła uczuć. I to nie jest źle. Ale Bóg dał nam po to rozum, abyśmy wiedzieli. Tak jak Nowy Testament mówi. Więc my jako ludzie wierzący powinniśmy czynić intelektualny, umysłowy wysiłek, żeby uświadamiać sobie rzeczy, które są ważne i żeby przypominać sobie te rzeczy i żeby żyć w świadomości tych rzeczy. Dlatego kiedykolwiek będziecie mieli sytuację taką, że zastanawiacie się, tak, co zrobić, jaką podjąć decyzję, coś, co wszyscy robimy w naszym życiu. Jak zdecydować w tym momencie, w tej sytuacji? Jaki jest Boży plan dla mojego życia? Jaka jest Boża wola dla mojego życia? Na jutro, na pojutrze, na ten rok, na 10 lat. Nie wiem, na co tam jeszcze, kto jakie tam plany robi. To dobrze jest, nie ma nic złego w takiej modlitwie, żeby prosić, żeby Bóg pokazał. Ale dobrze jest cofnąć się trochę i przypomnieć sobie, kim ty jesteś w tym Bożym wielkim planie. Bo Bóg ci to pokazał. Przypomnij sobie, jaki jest ten Boży plan dla całej ludzkości. Bo ty jesteś Jego częścią. Ty żyjesz w tym układzie. Ty się możesz odnieść do tego. I ten Boży plan, globalny plan dla całej ludzkości, dotyczy też ciebie jako Jego indywidualnego dzieła. I kiedy to sobie przypomnisz, kiedy to sobie uzmysłowisz po raz tam któryś kolejny, uświadomisz, to wtedy wrócić do tej decyzji i starać się ją podjąć w świetle tego całego Bożego dzieła. Kim jesteś, co Bóg dla ciebie uczynił, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus. I wtedy sprawy wyglądają dużo jaśniej. To nie znaczy, że decyzja jest często prostsza, bo wiecie, nasz problem najczęściej polega na tym, że my wiemy, co mamy zrobić. Tylko z różnych względów wolelibyśmy, żeby rozwiązanie się okazało inne. Ale kiedy patrzymy na ten Boży plan, to bardzo często sprawy stają się tak jasne, że to jakby tracimy kolejne argumenty dla tej naszej grzesznej, egoistycznej natury. I o to chodzi, tak? I o to chodzi, żebyśmy patrzyli na wielkiego Boga, na Jezusa Chrystusa i na Jego działanie. I żeby to nas motywowało. Kim ty jesteś w Bożym planie? Jaki On plan objawił ci dla całego świata, dla całej ludzkości? Kim jako Boże dzieło w tym planie ty jesteś? To sobie przypominaj, o tym pamiętaj i według tego podejmuj te decyzje, które musisz na każdy dzień swojego życia tu na ziemi. Amen.